Rozmowy nocą.
Czy asertywność prowadzi do egoizmu, a wysoka samoocena do pychy? Czy prawdziwa wiara jest w stanie uchronić nas od depresji, lęku i niekontrolowanego gniewu? Czy można naprawdę wierzyć i równocześnie nosić w sobie zgorzknienie, smutek i nieprzebaczenie? O tym m.in. porozmawiam z psycholog i terapeutką Małgorzatą Kornacką, autorką książki Boży Coaching. Witam Państwa serdecznie, Andrzej Urbański, i witam naszego gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Pani Małgorzato, dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od w zasadzie prostego pytania. Dlaczego coaching i dlaczego Boży? Dla wyjaśnienia jeszcze przypomnę Państwu, że taki właśnie tytuł ma książka naszego dzisiejszego gościa.
Dlaczego coaching? Coaching to jest forma pracy z drugim człowiekiem, która polega na tym, że pomagamy mu osiągnąć konkretne cele, pomagamy mu rozwijać się. I coaching to jest też taki sposób przewożenia osoby z jednego miejsca w drugie. Więc to jest forma pracy. Natomiast dlaczego Boży? Dlatego, że nie ma lepszego specjalisty od ludzkich problemów niż ktoś, kto stworzył człowieka. On ma instrukcję obsługi, on wie, jak my optymalnie możemy funkcjonować, jak optymalnie możemy się rozwijać. Badania pokazują, że mitochondrium jest dużo bardziej skomplikowane niż elektrownia jądrowa. Więc ktoś, kto wymyślił mitochondrium, komuś, kto wymyślił mitochondrium, jesteśmy w stanie jak najbardziej zaufać, że on też najlepiej będzie wiedział, jakie są nasze optymalne warunki do rozwoju.
No właśnie, pięknie Pani to nazwała, to przewożenie, przeprowadzanie, można powiedzieć, z miejsca na miejsce, do lepszego miejsca, chyba tak to należy rozumieć. Mówi Pani też o pomaganiu drugiemu człowiekowi, pomaganiu pokonaniu lęku, depresji, czy problemów małżeńskich, czy rodzinnych, czy uzależnień, czy jakiejś niskiej samooceny. No, w tej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy w czasie pandemii, dochodzi do różnych typów kryzysów. Czy one po prostu pojawiają się niezależnie od sytuacji, których doświadczamy w życiu, czy one po prostu są czymś naturalnym?
Na pewno izolacja jako konsekwencja pandemii nie wpływa dobrze na nasze funkcjonowanie. Każdy z nas potrzebuje zmiany, każdy z nas potrzebuje przestrzeni, potrzebuje kontaktów z ludźmi. Co ciekawe, mam takich pacjentów, młodych ludzi, którzy, niektórzy z nich cieszą się z tego, że są na zdalnym nauczaniu, dlatego że jakoś nie układały im się relacje z rówieśnikami i dzięki temu są w takim bezpiecznym buforze. Ale zdecydowanie większość młodych ludzi cierpi z tego powodu bardzo. Oni często mówią, że ich młodość, ich czasy szkolne zostały im skradzione. Tak funkcjonuje młodzież, ale to nie jest problem tylko młodzieży, to jest problem też pozostałych osób, które potrzebują normalnie funkcjonować. I pandemia jak najbardziej tutaj wpływa na pogorszenie naszego funkcjonowania. Ale pandemia nie jest wystarczającym powodem do tego, żebyśmy funkcjonowali gorzej. Tak naprawdę wiele problemów, z którymi się spotykamy, to są problemy, które wynikają często z niewłaściwych przekonań, które posiadamy. Zespół tych przekonań ja nazywam programem. Ten program nabywamy w dzieciństwie albo pod wpływem jakiejś traumy. W tym programie zapisują się różne przekonania, czyli takie jestem okej, albo jestem gorszy, innym ludziom nie można ufać, muszę polegać tylko na sobie. I te przekonania często są dysfunkcyjne i nieprawdziwe. Problem polega na tym, że my nie mamy świadomości, że mamy wgrany ten program, bo to nie jest tak, że kiedy go nabywamy, kiedy jesteśmy dziećmi, to po prostu siadamy sobie na fotelu, drapiemy się w głowę i stwierdzamy, od tej pory w ten sposób będę o sobie myślał. To się dzieje nieświadomie. Natomiast potem w życiu, w konkretnych sytuacjach, ten program nam się uaktywnia poprzez tak zwane myśli automatyczne, czyli znaczenia, które nadaje jakiejś sytuacji. Czyli jeżeli mam w programie jestem gorsza, a mam na przykład egzamin na prawo jazdy, to przed tym egzaminem, co mi się pojawi, jaka myśl? Nie zdasz go, nie poradzisz sobie, nie dasz rady. I te myśli tak naprawdę są źródłem naszych problemów i te myśli tak naprawdę też są źródłem depresji, różnych lęków, uzależnień, bo przed każdym działaniem jest myśl, ona może być świadoma lub nie. Więc w tym sensie pandemia w znaczący sposób wpływa na pogorszenie naszego funkcjonowania, ale tak naprawdę każdy z nas może ją przeżywać też w różny sposób, w zależności od tego, co tam u niego w tym programie siedzi.
No właśnie, człowiek nie jest komputerem. Dobrze by było, gdyby tak człowiek wymienił jakąś płytkę elektroniczną i zamienił ją czymś innym, czymś prostszym może, czymś radośniejszym, a tu nagle dookoła jednak zupełnie inna sytuacja, z którą sobie jedni radzą, drudzy nie. Myśli pani, że tak wracam tą myślą do tej pierwszej, do tego coachingu Bożego, czy ten coaching Boży jest inny niż taki standardowy? Czy gdzieś ten pierwiastek, no bo są przecież i ludzie wierzący i niewierzący, więc ten pierwiastek Boży, on pomaga?
Jasne, że pomaga, bardzo pomaga. Jeszcze a propos tej płytki, to jestem pełna podziwu dla wszystkich osób, które właśnie ogarniają te kwestie techniczne, komputerowe. To jest zupełnie nie moja działka, ale ja za to umiem wymienić tą płytkę w głowie, więc każdy się specjalizuje w tym, co potrafi i kocha robić i co potrafi robić najlepiej.
To jak wymienić tą płytkę w głowie?
Okej, to się dzieje właśnie w procesie terapii, kiedy najpierw, po pierwsze, my musimy sobie zdać sprawę, co my mamy, tak, jaką płytkę my mamy, bo często nie mamy świadomości, co tam mamy wgrane. Więc w momencie, kiedy sobie to uświadomimy, to w pracy terapeutycznej, to wtedy możemy sobie siąść razem i zastanowić się, czy to jest prawda. Jakie mamy dowody na to, jakie są argumenty. I to jest fantastyczny moment, kiedy często śmiejemy się razem z klientami, pacjentami, dlatego że zdania, które w tym momencie są wypowiadane, są po prostu często tak absurdalne, że my wierzymy w takie absurdy, że absolutnie nie mamy świadomości tego, tak? No więc kiedy sobie znamy sprawę z tych absurdalnych dowodów, które przemawiają za słusznością tego naszego programu, to już ma bardzo duże znaczenie. W tym momencie już nabieramy dystansu do tych przekonań. Ale to nie wystarczy, dlatego że w momencie, kiedy sobie zdam sprawę, że mam jakiś dysfunkcjonalny schemat w głowie, jakieś nieprawdziwe przekonanie, to potem już ten wniosek, do którego dochodzę, tak, czy jaka jest prawda o mnie, jaka jest prawda o innych ludziach, ja potrzebuję powtarzać. Dlatego że mózg ma taką właściwość, że jeżeli my coś sobie powtarzamy, to my zaczynamy w to wierzyć. Cały problem polega na tym, że możemy sobie powtarzać również kłamstwo i wierzyć w to kłamstwo. I jeżeli na przykład przez 20, 30, 40 lub więcej lat życia powtarzamy sobie, że jesteśmy beznadziejni, to my głęboko w to wierzymy. I to jest w ogóle też niesamowite, że bardzo często się z tym spotykam, że osoba już zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest gorsza, że to są jakieś kompletne bzdury, w które ten człowiek uwierzył wcześniej, ale właśnie mimo tego, że ma świadomość, że to jest nieprawda, dalej w to wierzy. Dlaczego? Dlatego, że ileś połączeń nerwowych w mózgu było zaangażowanych w powtarzanie tego, tam się jakby w tym miejscu cały czas świeci. Jakbyśmy podłączyli mózg pod jakieś urządzenie, to tam by się nam cały czas świeciło, tak? I teraz pierwszym krokiem jest właśnie uświadomić sobie, że to nieprawda, a drugim powtarzać prawdę. I to jest zdumiewające, kiedy robię taki test, pytam od 0 do 100, 0 wcale, 100% maksymalnie, na ile wierzysz w to, że nie jesteś beznadziejny, tak? W momencie, kiedy człowiek już sobie zda z tego sprawę, że przecież nie jest, to na przykład mówi mi taka osoba 30%, 40%. I po tygodniu, kiedy ja proszę, żeby powtarzać ten wniosek, powtarzać rano, po południu i wieczorem, ta wiara wzrasta. I często jest 50, 60 po tygodniu pracy nad sobą. No więc to a propos tego właśnie tej wymiany płytki. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego Pan Bóg? No bo tak naprawdę świadomość tego, kim jestem, w dużej mierze pomaga osiągać różne cele, zmieniać się, nabierać wiary w siebie. I w momencie, kiedy Bóg mówi do człowieka, jesteś moim ukochanym dzieckiem, masz niesamowitą wartość. Nie chcę cię oskarżać i nie chcę cię potępiać i nie chcę wytykać ci błędów. Chcę cię przyłapać na tym, co robisz dobrze. Daje taką siłę i daje takie ugruntowanie poczucia własnej wartości, jakiego nie może dać nic. Więc w tym sensie Boży coaching pokazuje prawdę o człowieku, taką prawdę, do której on poprzez różne działania może nie dojść, poprzez różne analizy może do nich nie dojść. Bo kiedy pytam, okej, od czego zależy wartość człowieka, to trudno to zdefiniować, bo gdzieś odpowiedź, która się nasuwa u osób wierzących, niewierzących jest taka, że no w sumie to każdy człowiek ma wartość. Ja mówię, no bo tak, no bo jak jest pożar, no to nie sprawdzamy, kto ma jakie wykształcenie, czy jest chudy, czy jest gruby, czy jest zdrowy, czy jest chory, tylko wyciągamy każdego człowieka, bo on ma niesamowitą wartość, niezwykłą wartość.
No właśnie, myślę, że powiedziała Pani rzecz kluczową. Człowiek, który ma wartość. Często jest tak, że trochę przyglądając się drugiemu człowiekowi, patrzymy na niego z bardzo różnej perspektywy. Ale jeśli przyjęlibyśmy sobie, że człowiek ma wartość, niezależnie od tego, jaki jest, czy jest słaby, czy jest chudy, czy jest gruby, czy jest chory, czy jest niepełnosprawny, ale to dalej jest człowiek, który ma wartość. Jeżeli sobie to założymy, to chyba też inaczej się przepracowuje z takimi ludźmi, a inaczej patrzymy na drugiego człowieka, inaczej rozumiemy też świat. Chyba to tak jest.
No, w dużej mierze tak. W dużej mierze tak. Inaczej też patrzymy na siebie. Bo bardzo często największym problemem dla nas jest przebaczyć sobie samemu swoje błędy, przebaczyć swoje pomyłki. I w momencie, kiedy oddzielam moje działanie od tego, kim jestem, to łatwiej też mi jest zobaczyć swoje błędy i wyciągnąć z nich wnioski. Kiedy mam ugruntowaną samoocenę, kiedy mam silne poczucie własnej wartości, to absolutnie łatwiej jest mi powiedzieć, ok, tym razem zrobiłam błąd, ale to nie jest koniec. To jest w ogóle też, jest taka niesamowita historia. Mam takiego przyjaciela, Henryka Krzoska. On przez lata był bezdomnym alkoholikiem. On usłyszał kiedyś od nauczyciela w szkole: Henryk, z ciebie to w życiu nic nie będzie. Zabrał książki z ławki, wyrzucił do kosza, wyszedł, nie skończył podstawówki. Po latach skończył ją w więzieniu. Po iluś latach w innym więzieniu skończył szkołę zawodową. No ale ta świadomość, Henryk, z ciebie to w życiu nie będzie, to był jego program. On próbował, ale nic nie wychodziło. Któregoś razu postanowił, że się zabije. Nie udała mu się ta próba samobójcza, więc stwierdził, że jest na tyle beznadziejny, że nawet odebrać sobie życia nie umie. Tak krok po kroku był bezdomny, był koszartem, on funkcjonował wtedy akurat, żył w Niemczech, tam policja go znała bardzo dobrze. I trafił na ewangelizację taką uliczną, na której usłyszał, że Bóg tak umiłował świat, że syna swojego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. I on mówi, jak to? To ja chcę sobie odebrać życie, a tutaj słyszę, że Bóg mnie tak kocha. I te słowa spowodowały niewielką zmianę. On, to jest w ogóle spektakularne, nie da się tego wytłumaczyć żadnymi naukowymi, żadną wiedzą naukową. On z dnia na dzień przestał pić. I to miało miejsce, a był naprawdę alkoholikiem, on miał około 40 wtedy, więc no, już 20 lat pił. Więc to było bardzo trudne, żeby wyciągnąć go z nałogu. To miało miejsce ponad 25 lat temu, ta sytuacja. On zmienił swoje myślenie i często zadaje pacjentom takie pytanie, okej, no to Heniek w wieku 40 lat, kiedy jeszcze pił, nie miał wartości, ale jak już przestał pić, to zabrał wartości, czy miał ją cały czas, tylko o tym nie wiedział, nie miał świadomości tego. My często żyjemy i nie mamy świadomości tego, kim jesteśmy, jak ważny jest każdy człowiek, jak jest też nieprzewidywalny, że może robić wspaniałe rzeczy, a może właśnie gdzieś popełniać błędy, błąd za błędem będzie powodował, że nie wyjdzie z tego błędnego koła.
Ta historia pana Henryka z jednej strony intrygująca, z drugiej strony przerażająca, ale jednak z jakimś elementem nadziei. Tak się zastanawiam, czy prawdziwa wiara jest w stanie uchronić nas od właśnie depresji, lęku, jakiegoś niekontrolowanego gniewu. Te pytania zadaliśmy na początku naszego spotkania i Pani je zadaje również. Pewnie rozmawia Pani na ten temat z ludźmi, którzy do Pani przychodzą. Czy można naprawdę wyjść z zaklętego kręgu, w którym czasami się znajdujemy, albo niektórzy z nas mogą się w nim znaleźć?
Właśnie na tym polega moja praca, żeby pomóc znaleźć drogi wyjścia i czasami wypchnąć wręcz kogoś z tego miejsca. Tak, jak najbardziej. Ta moja książka Boży Coaching i właśnie ten Boży Coaching polega na tym, żeby zastąpić ten program, który mam w głowie, który nabyłam w dzieciństwie, z którego do końca sobie nie zdawałam sprawy, Bożym programem. A jaki jest ten Boży program? No, w Biblii jest tysiące fragmentów, które mówią o tym, żeby się nie bać. Żeby się nie bać, żeby się nie lękać, żeby nie czuć się samotnym. Bóg mówi, ja jestem z tobą, jestem, który jestem z tobą. Więc nie jesteś sam, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie drogi. Oddałem za ciebie swoje życie, jesteś tak bezcenny dla mnie, tak bardzo cię kocham. Jesteś wart miłości bez względu na wszystko, tak bardzo cię kocham. Chcę ci pomagać, chcę cię wspierać. To są fragmenty, które zawiera Biblia. I teraz ten Boży Coaching ma polegać na tym, żeby bardziej wierzyć Bogu niż sobie. Bardziej wierzyć temu, jak On na nas patrzy, niż jak my na siebie patrzymy.
Pani Małgosiu, ale tak sobie myślę, że to piękne, co Pani mówi, ale potem stykamy się z jakąś rzeczywistością, w której się znajdujemy. Odchodzi nasz bliski przyjaciel, umiera z powodu COVID-19. Zastanawiamy się i zadajemy sobie te pytania. Dlaczego, Panie Boże, czy jesteś? Czy może Cię nie ma? Czy gdzieś się schowałeś?
Pytanie dlaczego, to jest najtrudniejsze pytanie i ono prowadzi do często takiego kanału, to znaczy no, donikąd, to jest droga donikąd, ślepa uliczka. No bo nie otrzymamy odpowiedzi na to pytanie dlaczego. Kiedyś to chyba Frankl, taki psychiatra austriacki, opowiedział o tym, że możemy patrzeć na życie w taki sposób, jak patrzymy na kalendarz, z którego wyrywamy kartki. Jedna kartka to jest jeden dzień. Kiedyś popularne były takie kalendarze. I możemy patrzeć w taki sposób, że ile nam jeszcze tych kartek zostało, że ich ubywa, że jest ich coraz mniej. Albo możemy te kartki wkładać do pudełka i dziękować Bogu za każdy dzień przeżyty. I pytanie, dlaczego odszedł przyjaciel, jasne, zadajemy je sobie, ale ono nie znajdziemy, nie usłyszymy na nie odpowiedzi. Nie usłyszymy żadnej sensownej odpowiedzi. Więc ja zawsze proponuję w takiej sytuacji, żeby oczywiście przeżywając żal, ból, stratę, wypowiadając te pytania, pretensje, żal, dlaczego tak się stało, ale żeby w pewnym momencie pomyśleć o tym, że okej, ale miałem okazję go poznać, miałem okazję z nim żyć. Mogłem go spotkać, mogłem zobaczyć, jakim jest fantastycznym człowiekiem. Był dla mnie darem, na który nie zasługuję. Bo nikt nas nie zasługuje na życie nie da się zasłużyć. On jest po prostu darem, który jest. I nie nam decydować, jak długo każdy z nas będzie żył. Choć złościć się, buntować, mieć pretensje jak najbardziej możemy. Tylko mądrość Syracha pięknie o tym mówi, że jeżeli odejdzie bliska osoba, rwij włosy z głowy, płacz, rozpaczaj przez 3 dni, a potem zacznij żyć, bo temu życia nie wrócisz, a sobie swoje zniszczysz.
To piękne, co Pani mówi, bo te pytania, dlaczego, pojawiają się w głowach wielu ludzi w tym czasie, w którym jesteśmy. One szczególnie są mocne, wybrzmiewają w taki sposób może czasami nawet nienaturalny. Ale tak sobie pomyślałem, że wiele pytań się pojawia. Pytanie o sens życia, o sens egzystencji, o sens pandemii. O to, co się wokół nas dzieje, o sens relacji, które budujemy lub je niszczymy z ludźmi, którzy są wokół nas. To są wszystkie pytania, które być może w tym właśnie czasie, czasie trudnym, mogą się pojawić. Ale powiedziała Pani również o tym, żeby patrzeć do przodu, żeby nie zamykać się tylko tu i teraz, tylko z jakąś perspektywą wychodzić w to życie. Ale też podobało mi się takie stwierdzenie, które gdzieś chyba w Pani książce się też pojawiło, w nawiązaniu do Edisona, który ilekroć próbował wynaleźć żarówkę i to wynalezienie żarówki kończyło się fiaskiem, on mawiał, właśnie odkryłem kolejny sposób, w jaki nie da się wynaleźć żarówki. Czy to jest trochę tak, że czasami właśnie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, ale czy to znaczy, żebyśmy się zamknęli, czy jednak żebyśmy szukali może jakiegoś innego rozwiązania?
Nawiązując do Bożego coachingu, Biblia mówi, Bóg jest blisko wszystkich wzywających Go szczerze, więc nie wyobrażam sobie tego, że noszę w sercu żal i nie powiem o tym mojemu najlepszemu przyjacielowi. Muszę to wypowiedzieć, muszę ten żal wykrzyczeć, wypłakać, wyrzucić z siebie. Można to robić na różne sposoby, można zacząć pisać, można pójść gdzieś w jakieś miejsce, gdzie jesteśmy sami i to wykrzyczeć, wypowiedzieć. To jest kluczowe, to jest ważne, żeby o tym wszystkim, co czujemy, opowiedzieć komuś ważnemu. W tym przypadku Bogu, wypowiedzieć to przed Nim. Można rozmawiać o tym z przyjaciółmi. Tak się składa, że w styczniu odszedł też mój przyjaciel i jego żona została z 3 dzieci i poprosiła mnie o to, żebym przyjechała do nich. To było dla mnie bardzo trudne. Nie wiedziałam, jak się zachować, co mam zrobić, jak rozmawiać z tymi dziećmi. Zapytałam w pewnym momencie, czy tęsknią za tatą. Maluch, 1-2-latek, powiedział, że on bardzo tęskni. Starszy syn, 11-latek, powiedział, że też, ale jakoś trudno było rozmawiać. Po prostu razem leciały nam łzy z oczu i tak po prostu byliśmy razem. i powiedziałam o tym, wiesz, jest nadzieja, bo spotkamy się z twoim tatą w niebie. To nie jest tak, że straciłeś go na zawsze. Spotkamy się tam. A wtedy ten chłopiec rezolutny mówi do mnie tak, no tak, ale pani prędzej. I zaczęliśmy się śmiać. Ja mówię, co? Już mnie na tamtą stronę wypraszasz? Wszyscy zaczęliśmy się śmiać. No tak, to jest, nadzieja polega na tym, że jeżeli wierzymy w to, że Pan Bóg jest prostą, czyli nieskończoną ilością punktów, która nie ma początku ani końca, a człowiek jest półprostą, czyli ma początek, ale nie ma końca, to tak naprawdę jesteśmy zaproszeni do wieczności, do tego, żeby przeżywać miłość, przyjaźń w miejscu, gdzie na pewno nie będzie już COVID-u ani różnych innych ograniczeń. I że to jest nasza meta.
Pani Małgosiu, moglibyśmy rozmawiać długo, ale czas niestety nieubłaganie się kończy. Ale ja pozwólcie Państwo, że zakończę takim stwierdzeniem, które wyciągnąłem z Pani myśli. Kiedy rozpoczynałam pracę nad książką, chciałam opowiedzieć o tym, w jaki sposób Biblia może wspomóc terapię. Gdy ją kończyłam, zrozumiałam, że piszę o tym, w jaki sposób proces terapii, coachingu i wiedza psychologiczna mogą pomóc w nawróceniu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również.
I żegnam się z Państwem, Andrzej Urbański.
Rozmowy nocą.